Wydarzenie dnia w Radiu Wnet.
25 marca 2021 roku, Dzień Białoruski, Dzień Wolności Białorusi. To jest temat, który towarzyszy nam od samego rana na antenie Radia Wnet i to jest dzień, o którym będziemy mówić, dzień, który będziemy podsumowywać przez najbliższą godzinę, bo to, co dzieje się na Białorusi, jest bardzo ważne.
Na Białorusi wszczęto ponad 2300 spraw karnych przeciwko kandydatom w wyborach prezydenckich, przeciwko pracownikom ich sztabów, a także uczestnikom pokojowych protestów. Główni rywale Łukaszenki o prezydenturę, Siarhiej Cichanouski i Wiktor Babaryka, nadal pozostają w areszcie. Ponad 33 tysiące obywateli Białorusi zostało zatrzymanych od początku kampanii prezydenckiej w 2020 roku. Większość z nich w więzieniu przebywała dobę lub otrzymała wysokie grzywny. Protestujący odbyli łącznie ponad 83 tysiące dni aresztu administracyjnego i zapłacili prawie $1 milion grzywny. Masowe represje wobec dziennikarzy na Białorusi. W trakcie kampanii prezydenckiej i po jej zakończeniu przedstawiciele mediów zostali zatrzymani 477 razy. 97 dziennikarzy zostało zmuszonych do odbywania kary w areszcie. 9 dziennikarzy nadal znajduje się w izolacji. Są oskarżeni lub byli już sądzeni na podstawie artykułów karnych. Aleksandr Tarajkowski, Aleksandr Wichor, Artiom Parukał, Kienać Szutał, Konstancin Szyszmakoł, Dzianis Kuzniacoł, Raman Bandarenka. Tych obywateli zabił reżim Łukaszenki. Zostali rozstrzelani lub pobici na śmierć w różnym czasie i w różnych miastach Białorusi. Jak dotąd nie wszczęto żadnej sprawy karnej przeciwko zabójcom.
25 października, Dzień Woli na Radio Net. 25 marca, Dzień Wolności Białorusi w Radiu Wnet.
I o tym, co działo się i dzieje na Białorusi, jak to było komentowane u nas w radiu i odbierane w kraju i za granicą, opowiadać będą państwo Józef Skowroński ze studia w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu oraz Paweł Bobołowicz ze studia Radia Wnet w Kijowie. Pawle, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dzień 25 marca zaczął się, można powiedzieć, z przytupem. Z samego rana milicja wkroczyła do mieszkań działaczy Związku Polaków na Białorusi. W Wołkowysku milicjanci przyszli z rewizją do domu Marii Tiszkowskiej, prezes miejscowego oddziału Związku Polaków na Białorusi i członkini zarządu głównego ZPB. W Grodnie z kolei milicjanci wkroczyli do mieszkania Andrzeja Poczobuta. Informowaliśmy państwa o tym natychmiast, łącząc się z Andrzejem Pisalnikiem. O poranku o godzinie 7.30 posłuchajmy fragmentu jego powiedzieć.
Mam niepotwierdzoną jeszcze do końca informację o tym, że milicjanci mogą w każdej chwili wkroczyć do firmy, którą założył Związek Polaków w Grodnie i która jest bazą dla funkcjonowania Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego w Grodnie. Tak, mamy do czynienia z szerszą akcją milicyjną. Każdy powinien się spodziewać wizyty milicji, jeśli jest działaczem Związku Polaków na Białorusi na tej chwili.
Mówił Andrzej Pisalnik, białoruski dziennikarz, który był gościem poranka w Net o godzinie 7, około godziny 7.30. Pawle, co wiemy na temat tych dzisiejszych aresztowań? Kto jeszcze, oprócz naszego współpracownika Andrzeja Poczobuta, został dziś aresztowany i co grozi polskim działaczom na Białorusi?
Faktycznie, jak rozmawialiśmy rano z Andrzejem Pisalnikiem, wtedy jeszcze do końca nie było wiadomo, jak to wygląda. Nie znaliśmy tego pełnego obrazu zatrzymania. Masz rację, by weszło najpierw do mieszkania Andrzeja Poczobuta, dziennikarza, działacza mniejszości polskiej, współpracownika też naszej białoruskiej redakcji. Wiadomo było, że jest tam dokonywana rewizja, a później Andrzej Poczobut został zatrzymany przez białoruskie służby. Później też rano doszło do przeszukania w mieszkaniach, a potem zatrzymania prezes oddziału Związku Polaków na Białorusi w Wołkowysku Marii Tiszkowskiej, a także prezes oddziału Związku Polaków na Białorusi w Lidzie Ireny Biernackiej. Obie panie są członkiniami zarządu głównego. Po tym, jak zostały zatrzymane, zostały przewiezione przez białoruskie służby do Mińska. Ja może tylko jeszcze przypomnę, zanim odpowiem na twoje pytanie, że te represje wobec polskiej mniejszości trwają już od kilku dni. Wcześniej zatrzymano dyrektor polskiej szkoły w Brześciu Annę Paniszewą. We wtorek zatrzymano Angelikę Borys, która w ostatni weekend ponownie objęła funkcję przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi. Angelika Borys początkowo została zatrzymana i skazana na 15 dni aresztu pod zarzutem organizacji nielegalnej imprezy. Chodziło o zorganizowanie Festiwalu Kulturalnego Kaziuki. Dzisiaj jednak poinformowano, i to jest ten bardzo ważny z kolei kontekst tej sytuacji, tych zatrzymań, które odbyły się dzisiaj, że prokuratura generalna wszczęła postępowanie karne przeciwko Andżelice Borys i innym osobom na podstawie artykułu o podżeganiu do wrogości lub nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, religijnym lub innym. I prawdopodobnie właśnie te artykuły zostaną zastosowane wobec Andrzeja Poczobuta i innych działaczy dzisiaj zatrzymanych. To jest istotne, bo to jest zdecydowana zmiana jakby klasyfikacji prawnej tego, tych zarzutów, które wcześniej występowały, bo to już nie jest tylko organizacja jakiejś nielegalnej imprezy, to jest po prostu zarzut karny, który może być grozić wysokimi karami więzienia, i te też zarzuty dotyczą osób z jednej organizacji, z jednego środowiska, czyli wprost pewne środowisko oskarża się o działanie przeciwko jakby normalnym funkcjonowaniu społeczeństwa białoruskiego, oskarżając o podżeganie do wrogości lub nienawiści, co oczywiście z założenia wydaje się absurdalne, ale tak ostre właśnie zarzuty zostały postawione naszym działaczom na Białorusi. Również dzisiaj przeprowadzono rewizję w pomieszczeniach redakcji mediów należących do Związku Polaków na Białorusi. Działacze na bieżąco informowali, że zabierane były numery gazety Głos nad Dniem na Magazyn Polski. Zabrano też komputery, sprzęt. Przeszukania trwały 7 godzin, a rewizję przeprowadzono również w prowadzonych przez Związek Polaków na Białorusi szkołach społecznych w Lidzie i Wołkowysku. No więc nie ma żadnej wątpliwości, że to jest po prostu szeroka akcja w stosunku do całej polskiej społeczności, a osoby, które zostały wybrane do zatrzymania, to po prostu są liderzy tej społeczności, chociaż oczywiście nie mamy żadnej gwarancji, że to jest koniec tych zatrzymań, że te osoby, które dzisiaj zostały zatrzymane, są jedynymi. Słuchając tego wstępu do naszego podsumowania dnia i tych informacji, które przecież powtarzałem przez cały dzisiejszy dzień, uświadomiłem sobie, że dane podajemy, niestety będą już się zmieniły i to uległy zwiększeniu, bo przecież doszło dzisiaj do kolejnych zatrzymań właśnie działaczy, dziennikarzy, a też wiemy, że po dzisiejszym dniu doszło też do zatrzymań obywateli Białorusi, którzy brali udział w protestach. Także ten dzień, który miał być Dniem Wolności, zaczął się od szeroko zakrojonej akcji represji w stosunku do polskiej mniejszości. To polska mniejszość dzisiaj była tym pierwszym elementem ataku reżimu Łukaszenki.
Tak jak wspomniałeś, od kilku dni na Białorusi trwają zatrzymania i rewizje mieszkań członków Związku Polaków na Białorusi i polskich działaczy w tym kraju. Wspominałeś o oskarżeniu Prokuratury Generalnej Białorusi, która oskarża Andżelikę Borys i Andrzeja Poczobuta i innych działaczy Związku Polaków o właśnie umyślne działania mające na celu podżeganie do nienawiści narodowej i religijnej i rehabilitację nazizmu. Możliwa kara w tym przypadku na Białorusi to między 5 a 12 lat więzienia, także olbrzymia kara jest tutaj, wisi nad polskimi działaczami. Dziś prokuratura generalna, jak wspomniałeś, wszczęła tę sprawę karną wobec prezes Związku Polaków na Białorusi, czyli pani Andżeliki Borys, oskarżając ją o przeczytane przeze mnie wcześniej zarzuty. Podobne zarzuty stawia Andrzejowi Poczobutowi, do którego dzisiaj, przypomnijmy, weszli milicjanci. O tej akcji funkcjonariuszy milicji Bielsatowi opowiadała żona zatrzymanego dziennikarza. Posłuchajmy tego fragmentu.
O 8:15 do mieszkania weszli funkcjonariusze milicji. Nie dzwonili, nie pukali do drzwi. Powiedzieli, że drzwi były otwarte. Powiedzieli, że czekają jeszcze na kolegów i zaraz u nas w domu rozpocznie się rewizja, ponieważ Andrzej jest podejrzany w sprawie karnej z podpunktu 3 artykułu 130 kodeksu karnego, który mówi o celowych działaniach budzących wrogości na tle narodowościowym i religijnym, a także o rehabilitacji nazizmu. Sprawę prowadzi prokuratura generalna. Milicjanci przy rewizji nie powiedzieli dokładnie, że sprawa skierowana jest przeciwko Andrzejowi. Wszystkiego dowiecie się później, mówili funkcjonariusze. Zabrali cały sprzęt, który był w domu, telefony i telefony naszych dzieci. Zabrali kartę Polaka, literaturę w języku polskim, zabrali dokumenty i nośniki pamięci. Andrzejowi powiedzieli, że zabiorą go po przesłuchaniu od razu z rzeczami, dając mu do zrozumienia, że może się pakować.
Mówiła żona zatrzymanego dziennikarza Andrzeja Poczobuta Bielsatowi. A dziś na antenie Radia Wnet głównym tematem była Białoruś. Posłuchajmy, co o celu tych ataków na Polaków na Białorusi mówił prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej, pan Rafał Dzięciołowski.
Celem nie są konkretne osoby, celem są Polacy jako grupa, celem są Polacy jako przeciwnik polityczny, czy jako grupa stygmatyzowana przez reżim, po to, żeby budować wizerunek wroga wewnętrznego, który ma jednoczyć Białorusinów. Tak jak powiedziałem, uważam, że to jest operacja poronna, ona się nie uda Łukaszence, odwrotnie. Te związki polsko-białoruskie zostaną tym bardziej wzmocnione i pogłębione, no że wspólny los represjonowanych bardzo łączy i pokaże, ponieważ te zarzuty są zupełnie absurdalne, wzmocni więzi między Polakami a Białorusinami.
Mówił Rafał Dziędziołowski, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Poranku Wnet. Pytanie pojawiało się, jak te zatrzymania wpływają na relacje Polaków i Białorusinów i jakie te relacje w zasadzie są. Zapytaliśmy o to Aleksego Dzikawickiego, wicenaczelnego telewizji Bielsat.
Ostatnie badania opublikowane przez Ośrodek Studiów Wschodnich w Warszawie świadczą o tym, że 82% Białorusinów mają bardzo dobry stosunek do narodu polskiego i ponad 65% do państwa polskiego. Więc nie ma czegoś takiego jak nastroje antypolskie, nastawienie antypolskie w społeczeństwie białoruskim. Mimo tego, że reżim nie po raz pierwszy przecież gra kartą polską. Zarzucając Polsce, a to wsparcie opozycji, a to różne rzeczy. To chodzi o to, że po prostu, jak to każdy reżim, jak już w kraju bardzo źle się dzieje, setki ludzi w więzieniu, no trzeba szukać wroga zewnętrznego. No i właśnie takim tradycyjnym pierwszym w kolejce to jest Polska, no bo wspiera białoruskie społeczeństwo obywatelskie, no bo na przykład bazy amerykańskie są w Polsce, a białoruska propaganda mówi, że to specjalnie jest robione po to, żeby na przykład zaatakować Białoruś i być może, kto wie, zabrać kawałek terytorium, czyli to terytorium, którego przed wojną było polskie i tak dalej. Więc to po prostu szukanie wroga i myślę, że to nie przekłada się w żaden sposób na nastawienie Białorusinów do Polaków. No niestety przy czymś takim ofiarą tego są bardzo dzielni, odważni ludzie z Związku Polaków na Białorusi.
Aleksej Dziechawicki dla Radia Wnet. Mamy cały ten czas połączenie z Kijowem. Dziś podsumowanie dnia na dwa studia. Za chwilę przeniesiemy się z powrotem do Pawła Bobołowicza, żeby porozmawiać o reakcji międzynarodowej na te dzisiejsze wydarzenia. Temat ten zaczniemy od porannej wypowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Marcina Przydacza o tym, jak polska dyplomacja ma zareagować na zatrzymanie Polaków przez reżim Łukaszenki.
Niestety na skutek decyzji władz białoruskich obecność polskich konsuli została ograniczona, natomiast oczywiście nikt nie pozostanie bez opieki. Konsul będzie starał się ustalić okoliczności zatrzymania, przyczyny i dalszy sposób procedowania, natomiast musimy mieć świadomość, że mamy do czynienia z zbierającą falą represji.
Mówił Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Słyszymy te nawoływania do aktywności. Polski MSZ domaga się uwolnienia więźniów, tak samo już też inne organy międzynarodowe również tego się domagają. Pawle, co możesz powiedzieć o polskiej, ukraińskiej, zasadniczo międzynarodowej reakcji na te dzisiejsze wydarzenia na Białorusi?
To może znowu trochę się cofniemy i zacznę od polskich reakcji, bo przypomnę, że jeszcze wczoraj na zatrzymanie Angeliki Borys zareagował premier Mateusz Morawiecki. Nie zgadzamy się na takie traktowanie Polaków, właściwie branie zakładników. Tak można powiedzieć o tego typu działaniach, które władze białoruskie stosują na coraz szerszą skalę. Będę o tym mówił na spotkaniu Rady Europejskiej. Wczoraj mówił premier i wczoraj został też wezwany wieczorem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Szefer Białorusi. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Michał Dworczyk poinformował, że został wydany bezterminowy zakaz wjazdu do Polski dla białoruskiego sędziego, który skazał na 15 dni aresztu prezes Związku Polaków na Białorusi Angelikę Borys. Wtedy też jeszcze dodał minister Dworczyk, że bezkarny nie pozostanie żaden białoruski urzędnik, który przyczynił się do prześladowania Polaków na Białorusi. I te dotrzeć zapowiedzi właściwie tych wydarzeń. No jeszcze to, co działo się wczoraj, jeszcze oczywiście nie było pewne, co może stać się dzisiaj. Dzisiaj też minister Dworczyk bardzo szybko i ostro zareagował na zaczęcie Andrzeja Poczobuta. Zresztą też Ministerstwo Spraw Zagranicznych bardzo szybko zadziałało, o czym państwo też słyszeliście przed chwilą wypowiedzi wiceministra Przydacza. Ale te wszystkie spójne reakcje polskiej dyplomacji też doprowadziły do kolejnej rzeczy, czyli do rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy, z rozmów telefonicznych z partnerami zagranicznymi. Prezydent Polski rozmawiał z prezydent Estonii Kersti Kaljulaid, zaapelował o podniesienie na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ w kwestii represji wymierzonych w polską mniejszość na Białorusi. Były omówione też tryby postępowania na forum ONZ-u. To jest bardzo ważny element, bo Estonia jest niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa w tej kadencji 2020-2021. Kwestia tych antypolskich działań władz Białorusi była również tematem rozmów prezydenta Dudy z sekretarzem generalną OBWE Helgą Schmidt oraz wysokim komisarzem OBWE do spraw mniejszości narodowych Kairatem Abdrakhamanowem. Prezydent zawnioskował o wniesienie aktualnej sytuacji Polaków na Białorusi na agendę OBWE. No i podkreślił właśnie to też, o czym mówiono wcześniej, że stała się mniejszość przedmiotem bezpardonowych ataków represji ze strony władz białoruskich. Przypomnę, no i pewnie na zbieżność tych sformułowań. Wczoraj premier Morawiecki mówił wręcz, że polska mniejszość stała się z zakładnikiem. No i jak popatrzymy na tą spójną taką akcję, dużą, mocno zakrojoną akcję, też takim bardzo elementem symbolicznym od godzin wieczornych, Pałac Prezydencki jest oświetlony, wyświetla się na nim zdjęcia Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Rezultatem niewątpliwie tych działań jest oświadczenie Josepa Borrella, wysokiego komisarza Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Borrell napisał: jesteśmy świadkiem dalszej eskalacji represji wobec narodu białoruskiego, w tym zorganizowanych kampanii prześladowań obrońców praw człowieka, dziennikarzy i społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Ostatnie wydarzenia pokazały, że najnowszym celem tej polityki jest Związek Polaków na Białorusi. No, Borrell w swoim oświadczeniu wskazał z imienia i nazwiska Angelikę Borys i Andrzeja Poczobuta. Wzywamy Białoruś do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia pani Angeliki Borys i pana Andrzeja Poczobuta oraz wszystkich obecnie panych więźniów politycznych. No i można powiedzieć, że to jest bardzo ważny element jednak ze strony Unii Europejskiej, ale że w tym oświadczeniu nie staje ono na jakimś wielkim poziomie ogólności, ale wyraźnie wskazuje jednak działania białoruskie w stosunku do polskiej mniejszości narodowej i wyraźnie wskazuje też te dwie osoby, które są ikonami tych zatrzymań, bo pamiętajmy jednak, że dokonano zatrzymań większej liczby osób niż Angelika Borys i Andrzej Poczobut, no ale to są te dwa najbardziej znane nazwiska i dobrze, że one w tym oświadczeniu wysokiego komisarza Josepa Borrella, który jest znany raczej z miękkiej pozycji w stosunku tych wschodnich sąsiadów Unii Europejskiej. Jednak to oświadczenie wydaje się być zdecydowanie bardziej ostre. No, spodziewać się, że za tym pójdą jeszcze kolejne kroki, takie jak na przykład podjęte zostały przez kraje bałtyckie.
To jeszcze, Pawle, pozwól, że ci na sekundkę tylko przerwę, żeby jeszcze wrócić na chwilkę do tego oświadczenia Josepa Borrella, bo tam też jest taki fragment, w którym Unia Europejska jest nadal przekonana, że wszechstronny dialog narodowy jest kluczowy dla rozwiązania sytuacji na Białorusi, a Unia Europejska jest gotowa udzielić wsparcia władzom Białorusi i wzywa do wykorzystania wszelkich oferowanych możliwości, w tym ułatwień ze strony OBWE, więc w tym to oświadczenie można by też być może interpretować jako, że nie wiadomo właściwie, w którą stronę to dalej pójdzie. Czy to będą właśnie mocne uderzenie pięścią w stół, czy raczej dalsza próba dialogu z reżimem Łukaszenki.
No pozostałoby pewnie tylko zaapelować, żeby Unia Europejska, ale może też czasami polska dyplomacja wsłuchała się w słowa Rafała Dzięciołowskiego, bo chyba czas tych miękkich i polityki, i myślenia, że uda się w jakiś sposób opanować działalność Łukaszenki na zasadzie takiej, że coś mu się za to da. No chyba ten czas już minął i po prostu tylko i właśnie trwa polityka może przynieść jakiś skuteczny efekt. Taka polityka ustępstw prowadzona przez wiele lat po prostu się w stosunku do Łukaszenki nie sprawdziła. I no, jeżeli mogę sobie pozwolić jeszcze na jeden taki własny komentarz, to w tych oświadczeniach myślę, że brakuje też jednego elementu. A mianowicie Łukaszenka czuje się pewny i silny i podejmuje takie działania, ponieważ wie, że ma wsparcie Moskwy. I to oczywiście jest pewien problem, to milczenie zachodnie i pomijanie tego faktu, że Łukaszenka może liczyć na Putina, też zapewne trochę zmiękcza te oświadczenia, ale jest to język dyplomacji i zapewne tutaj zaraz moja wypowiedź mogłaby być skomentowana w ten sposób, że po prostu w dyplomacji tak się rozmawia, ale jeżeli przeczytamy dokładnie te oświadczenia, to rzeczywiście znajdują się tam stwierdzenia, które w języku dyplomatycznym no, można uznać za twarde. I chciałbym na tyle optymistą, żeby uznać, że tak też te oświadczenia przyjmie Łukaszenka, nie będzie widział w nich słabość, bo myślę, że to akurat byłby najgorszy wariant. No i właśnie jak porównamy te oświadczenia jednak z działaniami na przykład chociażby krajów nadbałtyckich, to jednak tutaj widzimy zdecydowaną różnicę, bo przypomnę, że w sumie 277 białoruskich urzędników otrzymało zakaz wjazdu na Łotwę po wyborach prezydenckich, 274 zakaz wjazdu do Estonii na Litwę, a właśnie dzisiaj państwa bałtyckie rozszerzyły listę sankcji wobec białoruskich urzędników oskarżonych o łamanie praw człowieka. Do listy dodano 118 osób. Zakazano im wjazdu do tych trzech państw, na Litwę, Łotwę i Estonię. O tym poinformowała służba litewskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Oczywiście te osoby, które są objęte sankcjami, to pracownicy białoruskich struktur spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości oraz władz regionalnych i niewątpliwie jest to taki element, który wskazuje, że być może taka droga, co ciekawe, droga, którą wybierają państwa, przecież nie potęgi Unii Europejskiej, to jest właśnie język, który Łukaszenka mógłby zrozumieć i dobrze by było, żeby może udało się takim postępowaniu Unię Europejską zainspirować. Pytałeś o te reakcje ukraińskie. Ja nie doszukałem się żadnej reakcji takiej oficjalnej na poziomie struktur państwowych ukraińskich, ale temat zania polskich działaczy był i pojawił się w ukraińskich mediach. Temat ten był omówiony przez największy portal Ukraińska Prawda. I w tym też kontekście właśnie pojawiła się ta informacja o dodatkowych sankcjach wprowadzonych przez kraje nadbałtyckie. Ukraina śledzi sytuację na Białorusi, chociaż trzeba przyznać, że wielokrotnie przez ostatnie miesiące mieliśmy, że ta polityka ukraińska też nie jest jednoznaczna w stosunku do Białorusi, że jednak są takie zachowane furtki. No niewątpliwie między innymi dlatego, że Ukraina w pewien sposób jest skazana na Białoruś w tak zwanych tych porozumieniach mińskich, rozmowach, które toczą się na razie wirtualnie w Mińsku, ale rozmowach, które dotyczą kwestii uregulowania konfliktu na wschodniej Ukrainie, rosyjskiej agresji i sytuacji z tak zwanymi separatystycznymi republikami. Ale na razie nie doszukałem się jakiegoś silnego wsparcia ze strony kraju, który przecież jest uznawany za naszego strategicznego partnera, jeśli chodzi o tę sprawę i o te zatrzymania, które miały miejsce dzisiaj.
I z którym zresztą dużo współpracuje polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak chociażby w kwestiach Nord Streamu, gdzie polski minister spraw zagranicznych wraz z ukraińskich piszą wspólne komunikaty i razem próbują prowadzić politykę anty-Nord Streamową. Ale Nord Streamem się teraz nie będziemy zajmować, zajmujemy się tematami białoruskimi. Paweł Bobołowicz jest w Kijowie. Mówiliśmy o reakcjach międzynarodowych na dzisiejsze wydarzenia na Białorusi, a teraz przejdźmy do obchodów Święta Wolności.
25 Sakewika. Dzień Woli na Radio Wnet. 25 marca. Dzień Wolności Białorusi w Radiu Wnet.
I może na początek o tym, czym jest ten Dzień Wolności. Przypomniał o tym nam w dzisiejszym poranku w Net Aleksy Dzikawicki.
Data jest bardzo ważna. Tu chodzi o to, że to jest dzień ogłoszenia Białoruskiej Republiki Ludowej w 1912 roku. Niestety to państwo nie przetrwało długo, nie trwało długo, około 9 miesięcy, ale jednak w nowoczesnej historii to była taka pierwsza próba utworzenia państwa białoruskiego. I dlatego przez te całe lata Białorusi nie pamiętali, no głównie oczywiście patriotyczne nastawienie. Myślę, że jeszcze kilka lat temu dla większości Białorusinów ten dzień jakby nie miał większego znaczenia, jakoś mówił Dzień Woli 25 marca, ale rok temu sytuacja się zmieniła na Białorusi oraz każdy wie, jak jest prawdziwy symbol Białorusina, jaka jest flaga rzeczywiście prawdziwa i myślę, że tak już jest też z Dniem Woli, że nawet biorąc pod uwagę, że stało się to w dość tragicznych okolicznościach, bo trwa terror przeciwko narodowi białoruskiemu, ale jednak Białorusini już wiedzą, już wczoraj zaczęli świętować i wiedzą, to jest 25 marca, czyli nasz Dzień Woli, dzień ogłoszenia Białoruskiej Republiki Ludowej 103 lata temu.
Mówił Aleksiej Dziekawicki, a dziś Dzień Wolności w Radio Wnet obchodziliśmy w różnych naszych stolicach, w Warszawie, w studio w Wilnie, w Dublinie, czy w Kijowie. Z Kijowem mamy połączenie, bo Paweł Bobołowicz wciąż jest z nami, ale teraz na chwilkę przeniesiemy się do Wilna, skąd o dniu białoruskim po białorusku mówiła dziennikarka Radia Wnet Bella Fox.
No, сегодня wielkie dla Białorusów świata, 103. годовина Белорусской Народной Республики, что белорусы лишут безумовно днем, коли народилась Беларусь. Ненавито до этой даты мы вертались после распаду Советского Союза, ну и коли режим Лукашенко захопил уладу Украине уже у нулевых. Гэтае свята з'яднае ўсю апазіцыю, ўсю дэмакратычную супольнасць Беларусі, усе 97% свабодных беларусаў, якія хочуць жыць у незалежнай краіне. Таму 25 сакавіка, дзень волі, менавіта так мы называем гэтае свята, праходзіць пад бел-чырвона-белымі сцягамі, якія з'яўляліся дзяржаўнымі сцягамі незалежнай ад Савецкага Саюзу Беларусі 91 года.
Bella Fox w Wilnie reprezentuje białoruską redakcję Radia Wnet. Warto spojrzeć na media społecznościowe Radia Unet, na Facebooku chociażby bardzo wiele transmisji, wideo z różnych wydarzeń w Wilnie z dnia dzisiejszego i poprzednich dni, bo tam przecież w Wilnie w tym momencie znajduje się liderka białoruskiej opozycji, Swietłana Ciechanowska, i ona również uczestniczy w tych wszystkich obchodach, a dziś liderka białoruskiej opozycji, Swietłana Ciechanowska, w towarzystwie szefa litewskiej dyplomacji Gabrielusa Landsbergisa złożyła hołd powstańcom styczniowym na wileńskim cmentarzu na Roście. Spoczywają tam szczątki m.in. przywódców zrywu na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, Zygmunta Sierakowskiego i Konstantego Kalinowskiego. A szef litewskiej dyplomacji Gabrielus Landsbergis zaznaczył, że powstanie styczniowe było walką o wolność trzech narodów: białoruskiego, polskiego i litewskiego. A czy w Kijowie coś w związku z Dniem Wolności się dziś działo, Pawle?
To jeśli pozwolisz, bo jak słuchałem Belli Fox z Wilna i słyszałem o tym 25 marca i piękne określenie po białorusku marca, czyli sakawik, a za chwilę będzie kwiecień, który po białorusku też cudownie brzmi, czyli asawik. To takie piękne określenia, które jak się wsłuchamy, to zrozumiemy, chociaż może... że na pierwszy taki, pierwszy dźwięk może nie wydają się zrozumiałe, ale jak się już słuchamy, to wtedy ten język staje się nam zdecydowanie bardziej bliski i zaczynamy rozumieć, że w tej pierwszej Rzeczypospolitej można było się dogadać. Tak, oczywiście masz rację, obchody też były tutaj w Kijowie, gdzie jest bardzo duża grupa tych osób, które od dłuższego czasu już mieszkają na Ukrainie, ale tych, którzy musieli w ostatnich miesiącach opuścić swój kraj i teraz są tutaj właściwie co kilka dni, najdalej co tydzień przypominają o tych wydarzeniach na Białorusi, organizując marsze. Dzisiaj o godzinie 15 już był zorganizowany taki przejazd samochodów, kolumna samochodów, 20-30 samochodów przejechało przez centralną ulicę Kijowa z flagami białoruskimi, a później o godzinie 18.30 na Majdanie, tym najbardziej przecież znanym miejscu w kijowskim, znanym na całym świecie, odbył się meeting, brało w nim udział 200, a może nawet 300 osób. Osoby te miały flagi, miały symbolikę białoruską, oczywiście w tych kolorach, o których też mówiła Bella Fox, czyli w kolorach biało-czerwonym, białym, które są kolorami, tradycyjnymi kolorami Białorusi, ale nie uznawanymi przez reżim Łukaszenki, czy nawet zabronionymi przez reżim Łukaszenki. Ludzie też połączyli się w taki łańcuch solidarności z Majdanu do Placu Europejskiego, no to też tak dwa symboliczne miejsca, zresztą przy Placu Europejskim znajduje się pomnik Michała Żyzniewskiego, to Białorusin z polskimi korzeniami, który zginął, był pierwszą ofiarą na Majdanie w czasie tragicznych wydarzeń w 2014 roku. Ukraińcy o nim pamiętają jako swoim bohaterze, tej osoby, która broniła wartości ukraińskich, i pamiętają o nim Białorusini, którzy dzisiaj właśnie też tam byli i składali kwiaty. Zresztą kwiaty były też rozdawane mieszkańcom, osobom, które przechodziły po ulicach Kijowa. Podobne spotkania, podobne akcje odbywały się w wielu innych W innych miejscach, nawet w takich niedużych miejscowościach wokół Kijowa, jak Irpin i Bucza, tam też osoby, które mieszkają z Białorusi, a tak się składa, że akurat w miejscowościach jest ich więcej, wyszły na wiece i przypominały o tym Dniu Wolności, który jest obchodzony przez Białorusinów. W tym czasie, jak rozmawiamy, dostałem też informację od Wojtka Jankowskiego, redaktora Naczelnego Kuriera Galicyjskiego. Była też przeprowadzona akcja we Lwowie. Początkowa akcja była planowana na rynku, ale z powodu obostrzeń pandemicznych w Lwów i Kijów znalazły się w czerwonych strefach i tutaj te obostrzenia są zdecydowanie mocniejsze. Zamiast tej akcji Białorusini spotkali się na mszy świętej w cerkwi świętego Michała. 30 osób trzymało historyczne biało-czerwone flagi, modliło się za wolną Białoruś podczas nabożeństwa z udziałem księdza grecko-katolickiego pochodzącego właśnie z Białorusi. I dyrektor Białoruskiego Centrum Kryzysu w Lwowie Aleksej Franckiewicz mówił, że reżim Łukaszenki boi się obchodów Dnia Wolności. No i Białorusini we Lwowie mówili to samo, co mówili Białorusini w Kijowie i to, co powtarzają ci, którzy są też w Warszawie czy w Wilnie, że oczywiście dzisiaj wyszliby na ulicę Mińska, ale musieli swój kraj opuścić, ale chcą i pokazują solidarność ze swoimi rodakami, a jednocześnie pokazują też nam, że jest Białoruś wolna i żebyśmy o tym nie zapomnieli.
I o tej solidarności jeszcze powiemy, natomiast ja teraz powiem, jak to w Warszawie wyglądało, bo z kolei w Warszawie głównie spacery i takie wyspy ludzi, którzy stosowali się do tych obostrzeń pandemicznych, utrzymywali dystans, zresztą kilku policjantów też to trochę kontrolowało. W każdym razie w obrębie tutaj Starego Miasta i krakowskiego przedmieścia wielu Białorusinów było widać na ulicach Warszawy, również pod balkonem Radia Wnet na Placu Zamkowym. Zresztą tu można dodać, że w pewnym momencie akcja działa się właśnie na naszym balkonie, bo około godziny 17.30 do naszego radia wszedł jeden z uczestników zgromadzenia i zaczął z balkonu śpiewać i przygrywać.
O trzecim czołonuczku dziewczaty płaczą. Конники разут, по войну чуют, малые цепяют, на войну идут. Малые цепяют, на войну идут, девчаты плачут, что полон берут.
I tak było na krakowskim przedmieściu, na balkonie i pod balkonem Radia Wnet, krakowskie przedmieście 79. Zupełnie spontaniczna akcja. Wiele tych gestów solidarności można było zauważyć na ulicach, chociażby Warszawy. Tak jak wspomniałeś, Pawle, podświetlony na biało-czerwono-biały został Sejm Rzeczypospolitej, tak samo Teatr Wielki, również Pałac Prezydencki i chociażby Zamek Królewski, wiele innych miejsc. A o tym, jak ważna jest ta solidarność, mówił w poranku Wnet Rafał Dzięciołowski, już cytowany wcześniej prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej.
Wydaje mi się, że jest rzeczą absolutnie fundamentalną, żebyśmy podkreślali solidarność ludzi wolnych z tymi, którzy o wolność walczą. W związku z tym wszystkie akcje publiczne, wiem, koronawirus temu przeszkadza, ale możemy wymyśleć takie formy, które w internecie, w przestrzeni otwartej, ale bez udziału ludzi podkreślą naszą indywidualną solidarność z Białorusinami. To jest bardzo ważne. Pamiętam lata 80., pamiętam to, jak ważne było dla nas Polaków, żebyśmy podejmując walkę z reżimem nieludzkim, komunistycznym, mieli świadomość tego, że nasza walka nie jest obojętna dla wolnego świata. To jest zasadnicza przesłanka. Ona po prostu pokazuje sens tej walki, tej solidarności ludzi wolnych, tego, że podzielamy pewien uniwersalny kanon wartości.
Mówił Rafał Dzięciołowski, a my jeszcze powiedzmy, jak to wyglądało na Białorusi, na ulicach miast białoruskich. O tym mówiła mi przed podsumowaniem dnia Wolka Siemaszko z białoruskiej redakcji Radia Wnet, która obserwowała to przez cały dzień. Na Dzień Wolności nie zostało wyznaczone jedno wspólne miejsce zbiórki dla protestujących. Paweł Łatuszka, lider Narodowego Zarządu Antykryzysowego, zwrócił się do Białorusinów w przeddzień święta, mówiąc: naszym celem jest, by być na wszystkich głównych ulicach jednocześnie, omijać zapory milicyjne, obierać bezpieczne trasy i cały czas się przemieszczać, pokazać, że miasto jest nasze, mimo wszelkich starań milicji, by przeszkodzić nam w celebrowaniu naszego dnia, dnia naszej wolności. Wychodzimy, aby rozpocząć wiosnę protestów dla nas, dla naszej wolności. Niektóre źródła nawoływały do wyjścia na ulice swoich miast o godzinie 17 dzisiaj. Właśnie o tej porze w centrum Mińska dostrzeżono symbol białoruskiego protestu, panią Ninę Bachińską. To 74-letnia kobieta, która od lat wychodzi na akcje protestacyjne i pikiety jednoosobowe w stolicy Białorusi. Jest przekonana, że niepodległości należy bronić, a rodzimą kulturę i język szanować. Krótkie wideo się pojawiło z jej udziałem dziś w internecie. Stało się hitem białoruskiego internetu. Na nim pani Nina miała funkcjonariusza pouczać i mówić, że spaceruje. Godzinę później aleja, na której stała Nina Bachińska, została zablokowana, również jak inne tradycyjne miejsca zbiórek. Na niezablokowanych ulicach centrum miasta kierowcy celowo tworzyli korki w taki sposób, by więźniarki nie mogły przejeżdżać, a tym samym by nie mogły złapać więcej ludzi. Dziś tych aresztowań było stosunkowo mniej, o tym za chwilę. Jednocześnie słychać było głośne sygnały samochodów. Od początku protestów kierowcy właśnie poprzez klaksony pokazują swoje poparcie dla ludzi protestujących. Osiedla również protestowały. Flagi narodowe, pieśni, marsze były słychać i widać w całym Mińsku. Pomimo zastraszania pojazdami pancernymi, mieszkańcy miasta protestowali. Flagi narodowe można było również zobaczyć na placu Zmian, czyli tam, gdzie zginął działacz Raman Bandarenka. Tym razem taktyka funkcjonariuszy wyglądała tak: dużo sprzętu, więźniarek, chaotyczne zatrzymywanie przypadkowych ludzi, a więc za uczestnictwo w protestach często dziś zatrzymywano zwykłych przechodniów, którzy po prostu szli lub jechali na rowerze. 85 osób zostało zatrzymanych w Mińsku przed godziną 22 czasu białoruskiego, tak informuje Centrum Praw Człowieka w Jasna. To dużo, ale jak na standardy białoruskie i białoruskich protestów nie tak wiele. Dzień Wolności w Mińsku kończy się tak, jak zaczął się wczoraj w nocy, czyli fajerwerkami, które z różnych punktów w mieście można zobaczyć. Protesty, tak jak pytam naszych białoruskich kolegów z radia i koleżanki z Radia Wnet, były spokojne. Dzień można uznać za spokojny, tak patrząc na, porównując do innych protestów, które wcześniej mogliśmy obserwować. Pawle, za chwilę przejdziemy w podsumowaniu dnia do kilku fragmentów, trochę dłuższych z rozmów dzisiaj na temat Białorusi, rozmów Radia Wnet. Między innymi czeka nas fragment rozmowy z Nektą, słynnym blogerem, który mówi w Radiu Wnet między innymi o tym, że gdyby wrócił teraz na Białoruś, to mogłaby mu grozić nawet kara śmierci, bo w oczach Łukaszenki jest terrorystą, a to właśnie terrorystom grozi. Na szczęście znajduje się teraz w Polsce, gdzie czuje się bezpieczniej, choć też musi uważać. O tym za chwilę. Ty, Pawle, obserwowałeś w swojej karierze reporterskiej bardzo wiele miejsc, wiele konfliktów, wiele takich ruchów walczących o sprawy dużej wagi. Jak jako dziennikarz odbierasz tak na dziś dzień te wydarzenia na Białorusi?
A można powiedzieć, że tutaj jest kilka takich elementów znanych. Jak popatrzymy na reżimy autorytarne, zresztą to, co robi Łukaszenka, bardzo też przypomina to, co robi jego idol Władimir Putin, na przykład w stosunku do Krymu i do działaczy krymsko-tatarskich, czyli jeden z elementów w stosunku do swoich przeciwników politycznych, i to jest oskarżanie ich o terroryzm i sprowadzanie ich działalności politycznej do ekstremizmu. Tak samo robi Putin, oskarżając Tatarów o działalność terrorystyczną, i to, jak widać, robi też Łukaszenka. Zresztą te oskarżenia, które są wysuwane w stosunku do Polaków, no mniej więcej też zmierzają w tę stronę. Zresztą szef KGB zapowiedział, że w ciągu tych dni 25-27 marca mają być rzekomo planowane zamachy terrorystyczne na Białorusi. Były te przeprowadzone akcje i zatrzymania. Mówiłeś o tych 85 osobach zatrzymanych w Mińsku, ale ogółem to jest 118 osób w 19 różnych miejscowościach. Mało tego, no, reżim manifestuje swoją siłę i to bez względu na to, gdzie się odbywają takie rzeczy i o którym państwie rozmawiamy, ale to też jest kolejna taka cecha pokazania siły. Wczoraj i dzisiaj przez ulicę Grodna, przez ulicę Mińska przejeżdżały kolumny opancerzonych wozów. To oczywiście są takie zdjęcia, które bardzo szybko trafiają do internetu. To jest sprawa zrozumiała, ale z drugiej strony one też działają w taki sposób zastraszający na ludzi i mają wywołać ten efekt, żeby ludzie nie wychodzili z domu, żeby szeroka część społeczeństwa po prostu obawiała się wyjść z domu i żeby zredukować te osoby, które są aktywne do jak najmniejszej liczby i częściowo albo ich zmusić do wyjazdu z kraju i to się Łukaszence w dużym stopniu już udało, a tych, którzy zostają, no właśnie pod różnymi pretekstami osadzać w skazywać na długotrwałe wyroki. I każdy reżim też ma kolejną cechę. Jeżeli będzie w stosunku do niego polityka ugodowa, to nie przynosi żadnego efektu i to obserwujemy od lat i to bez względu na to, czy to są konflikty na terenie Europy, czy innych obszarów, zawsze to się tak samo kończy. Słaba polityka Unii Europejskiej niestety nie przynosiła żadnych efektów. Czyli dzisiaj powinniśmy, tak jak działa polska dyplomacja, miejmy nadzieję, że to się przeniesie na inne kraje, i przede wszystkim na poziom Unii Europejskiej mówić twardo Łukaszence, nie, my na to nie pozwalamy. Nie pozwalamy, żeby się robił ze swojego społeczeństwa terrorystów. Pamiętajmy, że Polacy, nasi rodacy, którzy mieszkają na Białorusi, to oczywiście są obywatele też Białorusi, czyli oni stanowią część społeczeństwa białoruskiego, ale to też są nasi rodacy i też nie możemy pozwolić z nich robić pod zwymymi zarzutami kryminalistów, terrorystów. To jest oczywiście niedopuszczalne. No i to, co w jakimś stopniu cieszy, że Białorusini w Polsce znajdują tę możliwość i oazę do funkcjonowania zawodowego, ale też kontynuowania swojej działalności publicznej, czego oczywiście dowodem jest chociażby wspomniany przez ciebie Niechta, z którym zaraz wywiadu będziemy mogli posłuchać.
To za chwilę ty wspominałeś o tej dyplomacji, o tym, że trzeba twardo, to jeszcze powiedzmy, że ważne w tym wszystkim jest także informowanie o tych wszystkich wydarzeniach i to Paweł Bobołowicz robi, to robimy w Radiu Wnet. Dzisiaj cały dzień właściwie poświęcony tym wydarzeniom białoruskim, a codziennie w Radiu Wnet mogą państwo po 23 słuchać audycji o tym, co dzieje się na Białorusi, a wcześniej oczywiście te informacje białoruskie cały czas są obecne i cały czas staramy się trzymać rękę na pulsie. Co robił dzisiaj przez cały dzień Paweł Bobołowicz? Pawle, dziękuję ci bardzo za współprowadzenie dzisiejszego programu.
Dziękuję wzajemnie. No i może to jest też dobry moment, żebyśmy podziękowali naszej polskiej i białoruskiej redakcji, która wykonała olbrzymią pracę przez ostatnią dobę, a też wcześniej przygotowując tę audycję dla państwa i ten wyjątkowy Dzień Wolności Białorusini Radia Wnet.
To prawda, bardzo serdecznie dziękujemy, a Dzień Białoruski oprawiamy białoruską muzyką i teraz przeniesiemy się na chwilę w gęstość nut i dźwięków Lawona Wolskiego, którego muzyka w Radiu Wnet jest szczególnie kojarzona z walką o wolność Białorusi, bo muzyk zagrał kiedyś u nas koncert na żywo. Także Pawle, do usłyszenia, a my teraz posłuchamy tego właśnie białoruskiego muzyka.
Сальватора Дали. Ни Ленина, ни Ленна, ни у розных краях побывать. Зразу веешь, тады под твоими ногами три слоны нерухомо стоять.
Пятого соковика. День воли на Радио УНЕТ. 25 марта. День вольности Białorusi в Радио УНЕТ.
I teraz kilka cytatów z naszej anteny, kilka tych zapowiedzianych rozmów, których fragmenty teraz wypuścimy. Na początku zapowiedziana wcześniej rozmowa ze Stepanem Puciło, blogerem znanym jako Niechta.
Jestem teraz pierwszą osobą, która jest uznana za władze białoruskie, pierwszą osobę z białoruskim obywatelstwem, która jest uznana za władze białoruskie przez białoruskie KGB, za terrorystę, to jest prawdziwy artykuł do 25 lat, a nawet karę śmierci. Pamiętamy, że na Białorusi też jest ta kara. Oczywiście bardzo dużo różnych artykułów, od obrazy prezydenta jest taki artykuł do różnych ekstremistycznych, że niby zgromadzaliśmy nielegalne akcje i bardzo, bardzo dużo takich podobnych, ponieważ teraz na Białorusi nie można nic nie zrobić i dostać kilka artykułów, jak już pokazują ostatnie wiadomości.
W Polsce czuje się pan bezpieczny?
Tak, oczywiście muszę uważać na swoje bezpieczeństwo, ale zdecydowanie jestem tutaj bezpieczny i po prostu staram się ostrożnym, ponieważ wiemy, że tutaj białoruskie KGB, jak pokazują różne kanały białoruskie, też działa i też robi takie podsłuchuje ludzi i tak dalej, ale z tym walczymy i już mamy sukces.
Mówi w Radiu Wnet Niechta, jedna z, można powiedzieć, ofiar Łukaszenki, człowiek, który musiał opuścić kraj, by uniknąć tych najsurowszych konsekwencji, a i tak niestrudzenie poprzez działalność dziennikarską i ujawnianie afer z Warszawy walczy z reżimem Łukaszenki. Dziennikarze na Białorusi są w bardzo trudnym położeniu. Kacjerna Andrzejewa, Daria Czulcowa to są przykłady chociażby dziennikarek skazanych za ujawnianie morderstwa, w tym wypadku przez funkcjonariuszy służb. Wielu innych dziennikarzy czekają te niesprawiedliwe procesy, chociażby Andrzej Poczobuta, współpracownika Radia Wnet i korespondenta białoruskich Nocy. Na tę sprawę w popołudniu Wnet komentował historyk i dyplomata, konsul generalny Rzeczypospolitej w Charkowie w latach 2003-2006, później w Brześciu w 2006-2010 i Grodnie w latach 2016-2021, pan Jarosław Książek.
Dzień ten zaczął się wcześniej rano od złych wiadomości z Białorusi, od zatrzymaniu Andrzeja Poczobuta, członka Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi, wybranego ponownie w wyborach 20 marca na zjeździe. Następnie przyszły kolejne złe wiadomości o rewizjach w polskich szkołach społecznych imienia króla Stefana Batorego, w Lidzie, o działaniach Wołkowyska, wreszcie o zatrzymaniu prezes Ireny Biernackiej, prezes Marii Tyszkowskiej z Lidy i Wołkowyska, dwóch pięknych, dzielnych kobiet, które prowadziły swoje oddziały. Wcześniej oczywiście zatrzymanie osoby będącej swoistą ikoną polskiej mniejszości na Białorusi, prezes Angeliki Borys, która otrzymała już wyrok 15-dniowy, ale według dochodzących wiadomości również są działania na rzecz oskarżenia ją o znacznie grubsze przestępstwa, czyli propagowanie nazizmu, faszyzmu. Czy czegoś,
tak, to są działania, tak, za które grozi od 5 do 12 lat więzienia aż.
Tak. I to więzienie w wersji wschodniej ma charakter z reguły tak zwanej kolonii karnej. Nie jest to przyjemne. Zdecydowanie żadne więzienie oczywiście nie jest przyjemne, ale to już szczególnie. Także te dzień dzisiejszy, no to czarne zgłoski dla polskiej mniejszości na Białorusi, bo są to działania ewidentnie wymierzone w działalność największej, najprężniejszej, a działającej od ponad 15 lat, no nie w podziemiu, ale w stanie nielegalności organizacji naszych rodaków za wschodnią granicą nad Niemnem, Związku Polaków na Białorusi. Także no niestety, ale jest to dzień zły.
Mówił były konsul w wielu miastach białoruskich, pan Jarosław Książek, historyk i dyplomata. Dzień białoruski to było bardzo wiele informacji, bardzo dużo informacji politycznych, sporo muzyki, ale też rozmawialiśmy o samej Białorusi. Te wszystkie rozmowy mogą państwo znaleźć na naszej stronie wnet.fm. Zachęcam do tego, żeby odwiedzić portal, bo w tej godzinie podsumowania dnia ciężko zmieścić wszystkie możliwe cytaty z wszystkich tych rozmów, które Białorusi dotyczyły. Tam były chociażby rozmowy z jeszcze blogerami, były rozmowy z dziennikarzami, były rozmowy z chociażby na przykład wykładowczynią Katedry Białorutenistyki z Uniwersytetu Warszawskiego. Także tych rozmów było wiele. Warto zajrzeć, a te rozmowy między innymi zorganizowała i przygotowała ten plan dnia między innymi Helena Gruszewska, która jest w studio Radia Wnet, dziennikarka białoruskich nocy, białoruskiej redakcji Radia Wnet. Dobry wieczór, Helno.
Dobry wieczór. Naprawdę bardzo intensywny dzień. Udało nam się wiele. Przy okazji nawet muszę powiedzieć, że zdążyliśmy w pół godziny zrobić ulotki, je wydrukować, stworzyć i rozdać na krakowskim Przedmieściu, bo okazało się, że sporo osób się zebrało po to, żeby świętować ten dzień wolności.
Tak, właściwie dzisiaj, 25 marca 2021 roku, krakowskie Przedmieście i ten balkon tutaj na Placu Zamkowym był bardzo przydatny w sumie. Wisi flaga biało-czerwono-biała barwy. Teraz w tym momencie jeszcze Lech Rustecki z Radia Wnet wpadł na taki pomysł, żeby kupić róże w kolorach czerwonym i białym i poukładać w barwy wolnej Białorusi. Te róże są przyczepione do balkonu Radia Wnet, podświetlone tak jak zresztą naprzeciwko nas Zamek Królewski. Jak ty oceniasz ten dzisiejszy dzień na Białorusi i co więcej o tym będzie mówić białoruska redakcja w białoruskich nocach, które już za 8 minut?
Jeśli chodzi o to, jak oceniam ten dzień, no to, że był bardzo intensywny w Warszawie, było to do przewidzenia, mimo nawet wszystkich tych obostrzeń, wiele rzeczy się udało zrobić i trzeba powiedzieć, że to nie jest jeszcze koniec na wydarzenie dotyczące Białorusi. Wiem, że w zakresie najbliższego tygodnia jeszcze będą te wydarzenia, w tym na przykład koncert w Białymstoku jutro, który jest na tyle dużym wydarzeniem, że tam ma się pojawić Cichanowska. No, oczywiście jest to koncert online, bo nie ma możliwości innej, więc międzynarodowy koncert fundowany przez wiele różnych organizacji, w tym nasze radio, Radio Wnet i Radio Unet. Jesteśmy patronami tego wydarzenia i też tam będziemy jutro.
Cały ten dzień na antenie Radio Wnet był dość nagle poturbowany, bo pierwszym gościem Poranka Wnet miał być Andrzej Poczobut i okazało się, że nim być nie może, bo milicja wtargnęła do niego do mieszkania, więc wszystko się trochę przewróciło, ale też tego aż w ten sposób się chyba nie spodziewaliśmy, chociaż tak jak rozmawiałem, no to ogólnie ludzie, którzy odważnie relacje zdają z tamtych miejsc, są przygotowani na niestety takie momenty, w którym po prostu muszą
szybko działać,
a potem może do nich właśnie przyjść milicja z chęcią przeszukania i potem aresztowania. My również bardzo wam dziękujemy za śledzenie tego wszystkiego. Białoruski Dzień Wolności w Radiu Wnet. Cały dzień od godziny 5 rano nie kończymy, bo o godzinie 23 białoruska redakcja wraca do studia Radia Wnet i kolejne 2 godziny programu na żywo, także zostańcie państwo z nami. My powoli kończymy już podsumowanie dnia w Radiu Wnet. To było podsumowanie, które prowadził Józef Skowroński, Paweł Bobołowicz, realizował Mikołaj Poruszek i tym białoruskim akcentem się z Państwem pożegnamy, bo trzeba pamiętać o tym, by mówić o wydarzeniach na Białorusi.
Około 2000 Białorusinów złożyło skargi do Komitetu Śledczego w sprawie tortur i nielegalnego użycia siły przez organy ścigania podczas sierpniowych protestów. Ofiary zeznawały, że były brutalnie bite, wyszydzane i przetrzymywane w przeludnionych celach bez wody i jedzenia przez kilka dni. Nie wszczęto ani jednej sprawy karnej przeciwko funkcjonariuszom organów ścigania. Swietłana Cichanouska została liderką demokratycznej Białorusi. Gospodyni domowa rzuciła wyzwanie Aleksandrowi Łukaszence w wyborach prezydenckich i wygrała. Reżim nie przełknął tego i zmusił Cichanouską do opuszczenia Białorusi, grożąc wciągnięciem w sprawę jej dzieci. Obecnie Cichanouska przebywa na Litwie. Jej mąż, Sierhiej Cichanouski, pozostaje osadzony w białoruskim więzieniu. Zaciśnięta pięść, gest wiktorii i serce ułożone z palców dłoni. W lipcu te symbole dawały Białorusinom nadzieję, gdyż oznaczały zjednoczenie sztabów opozycyjnych kandydatów. Wspólne zdjęcie Swietłany Cichanouskiej, Wieraniki Capkała i Maryi Kalesnikowej wywołało nową falę protestów przeciwko reżimowi Łukaszenki, a setki tysięcy ludzi z całej Białorusi przybyło na spotkanie z liderkami. Wielkie fałszerstwo wyborcze. 81% głosów oddanych na Aleksandra Łukaszenkę. Taki wynik wyborów prezydenckich ogłosiły reżimowe instytucje na Białorusi. Liczby te zostały uznane przez Chiny, Rosję, Kazachstan i kilka innych krajów w przestrzeni posowieckiej. W pozostałej części świata Łukaszenka jest uważany za uzurpatora, walczącego z własnym narodem i odrzucającego dialog ze społeczeństwem. Sami Białorusini, którzy 9 sierpnia wyszli na ulicę w protestach przeciwko fałszerstwom wyborczym i wychodzą do tej pory od 220 dni, nie zgadzają się z oficjalnymi wynikami wyborów.
Podsumowanie dnia w Radiu Wnet.